Święty Maksymilian Maria Kolbe, Życie, część druga. W roku kolbiańskim, na kilka dni przed 70. rocznicą męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego, kontynuujemy podjętą przed tygodniem prezentację tej wspaniałej postaci, niestety nie dość dobrze znanej w polskim społeczeństwie. Jak mówiłem ostatnio, ojciec Maksymilian zaraz po uzyskaniu doktoratu z teologii na papieskim Wydziale Teologicznym świętego Bonaventury, ojcu Franciszkanów, powrócił z Rzymu do Krakowa, gdzie rozpoczął pracę dydaktyczną w seminarium duchownym Franciszkanów. Od razu przystąpił do szerzenia rycerstwa niepokalanej. Pod koniec grudnia 1919 roku od biskupa krakowskiego Adama Sapiechy uzyskał zgodę na druk pierwszego dyplomika rycerstwa, czyli małego statutu tego stowarzyszenia. Gruźlica, która po raz pierwszy dała o sobie znać latem 1917 roku, teraz zmusiła go do poddania się leczeniu w Zakopanem. W szpitalu klimatycznym, jak się wówczas nazywał ten ośrodek rehabilitacji, pełnił obowiązki kapelana. Potem przebywał na rekonwalescencji w Nieszawie. Wróciwszy pod koniec 1921 roku do Krakowa, przystąpił do wydawania miesięcznika Rycerz Niepokalanej, którego pierwszy numer w nakładzie 5000 egzemplarzy ukazał się w Krakowie w styczniu 1922 roku. Zainteresowanie tym czasopismem przeszło najśmielsze oczekiwania. Ponieważ w krakowskim klasztorze nie było miejsca dla prowadzenia tak rozległej działalności wydawniczej, ojciec Maksymilian przeniósł redakcję miesięcznika do prawie opuszczonego klasztoru w Grodnie, gdzie razem ze swoim młodszym bratem, który także został franciszkaninem, wykonywali całą pracę redakcyjną i poligraficzną. Mordercza praca, jaką wykonywał ojciec Maksymilian, spowodowała nawrót gruźlicy. Ponownie udał się na kurację do Zakopanego. A w międzyczasie papież Pius XI nadał rycerstwu niepokalanej specjalne odpusty i ustanowił międzynarodową siedzibę w Rzymie. Ponieważ ojcu Maksymilianowi marzyło się rozbudowanie wydawnictwa Rycerza Niepokalanej, które osiągało już nakład dziesiątków tysięcy egzemplarzy, poszukiwał nowej siedziby. W dniu odpustu świętego Antoniego w Grodnie, czyli 13 czerwca 1927 roku, dowiedział się o parcelacji majątku księcia Drudzkiego Lubeckiego niedaleko Warszawy w Teresinie. Spodziewał się nabyć niewielką działkę, a tymczasem książę ofiarował mu aż 5 murg pola. Zastanawiał się, jak nazwać klasztor, który zamierzał tam pobudować. Bracia proponowali nazwy Gród Maryi albo Gród Niepokalanej. Tymczasem prowincjał zaproponował, aby klasztor nazywał się Niepokalanowem. I tak już zostało. Znakiem przynależności tego dzieła do Maryi Niepokalanej była 90-centymetrowa figurka, którą bracia ustawili z chwilą przybycia na teresińskie grunty 6 sierpnia 1927 roku. Ta figurka stoi do dziś przed barakiem, który wybudował święty Maksymilian. W ciągu 6 tygodni na szczerym polu powstały baraki i w listopadzie bracia sprowadzili z Grodna wszystkie maszyny drukarskie. Poświęcenie Niepokalanowa nastąpiło w Wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia 7 grudnia 1927 roku. Półtora miesiąca później z Niepokalanowa wyszedł kolejny numer miesięcznika Rycerza Niepokalanej w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. Do Niepokalanowa zaczęli przybywać kandydaci do zakonu. W tym celu ojciec Maksymilian postanowił zbudować internat, który został oddany do użytku w połowie września 1929 roku. W tym czasie nakład Rycerza Niepokalanej osiągnął już 150 tysięcy egzemplarzy miesięcznie, zaś Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej liczyło ponad 250 tysięcy członków, nie tylko w Polsce. Pół roku później odnotowano wzrost nakładu Rycerza Niepokalanej do 200 tysięcy egzemplarzy, zaś członków rycerstwa do ponad 300 tysięcy. W Niepokalanowie zaś stale przybywało młodych braci. Na początku 1930 roku było już ich ponad 80. Szaleniec Niepokalanej, jak nazywają go czasem biografowie, nie zadowalał się tymi wynikami. Wszakże pragnął dla Niepokalanej zdobyć dosłownie cały świat. Zostawiwszy sprawy wydawnicze i prowadzenie Niepokalanowa swemu młodszemu bratu, ojcu Alfonsowi Kolbe, w połowie stycznia 1930 roku udał się na 3-tygodniową podróż, której celem było rozeznanie możliwości otwarcia misji na Dalekim Wschodzie. Pod koniec lutego tegoż roku ojciec Maksymilian z 4 braćmi przybył do Nagasaki, do Japonii, gdzie miejscowy biskup zatrudnił go w seminarium jako wykładowcę filozofii. Zgodził się też na wydawanie po japońsku Rycerza Niepokalanej. Pierwszy numer japoński ukazał się pod koniec maja 1930 roku. Latem tegoż roku ojciec Maksymilian na krótko przybył do Polski, aby wziąć udział w kapitule prowincjalnej. Wracając do Japonii, zabrał ze sobą dwóch kleryków, którzy jednak nie tylko niebawem opuścili zgromadzenie, ale też stali się przyczyną wielu jego kłopotów, zmartwień i duchowych cierpień. W maju 1931 roku ojciec Maksymilian przeniósł japońską wspólnotę i wydawnictwo do nowej siedziby. Rok później udał się do Indii, aby zbadać możliwość założenia tam misji franciszkańskich. Od kwietnia do sierpnia 1933 roku ojciec Maksymilian znów przebywał w Polsce, aby wziąć udział w kolejnej kapitule prowincjalnej, po czym wrócił na 3 lata do Japonii. W międzyczasie w Nagasaki otworzył małe seminarium dla miejscowych powołań. Ostatecznie z Japonią rozstał się pod koniec maja 1936 roku, kiedy przyjechał do Polski na kapitułę prowincjalną. Ustanowiła go ona przełożonym polskiego Niepokalanowa. Zarządzając stale rozrastającym się klasztorem niepokalanowskim i wydawnictwem, odbywał podróże zagraniczne, między innymi w 1937 roku do Rzymu w celu reorganizacji Rycerstwa Niepokalanej i rok później do Berlina na Kongres Polaków w Niemczech. Był także na Łotwie. Występował w polskim radiu, a 8 grudnia 1938 roku otwarł radiostację w Niepokalanowie i nosił się z zamiarem zbudowania lotniska. Dzięki niespożytym energiom ojca Maksymiliana, który od lat cierpiał na gruźlicę, ośrodek niepokalanowski stale się rozrastał. Wobec tego kapituła prowincjalna franciszkanów konwentualnych utworzyła nową prowincję warszawską obejmującą Niepokalanów. Działalność szaleńca Niepokalanej brutalnie przerwał wybuch II wojny światowej. W pierwszych dniach września 1939 roku na polecenie władz kościelnych i cywilnych ojciec Maksymilian rozesłał niepokalanowskich braci do rodzinnych domów, aby tam przetrwali inwazję hitlerowską. On sam wraz z 34 braćmi został aresztowany przez Niemców 19 września 1939 roku i wywieziony najpierw do obozu w Lambsdorff, a po paru dniach do Amtitz, skąd 2 miesiące później przeniesiono ich do Ostrzeszowa. Ostatecznie zostali uwolnieni 8 grudnia w uroczystość niepokalanego poczęcia i powrócili do Niepokalanowa, zajętego już przez hitlerowców. W listopadzie 1940 roku Niemcy pozwolili ojcu Maksymilianowi wydać jeden numer Rycerza Niepokalanej w nakładzie 120 tysięcy egzemplarzy i rozprowadzić go jedynie w okręgu warszawskim. Kilka miesięcy później, 17 lutego 1941 roku, gwardian Niepokalanowa wraz z 4 ojcami znów został aresztowany przez gestapo i osadzony na warszawskim Pawiaku, gdzie przebywał do końca maja, czyli do chwili przewiezienia go do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie nadano mu numer więźnia 16670. W ciągu 2 miesięcy pobytu w obozie w Oświęcimiu ojciec Maksymilian ciężko pracował przy robotach ziemnych. Wykorzystywał każdą sposobność, aby dodawać ducha współwięźniom, głosząc im nauki duchowe i sprawując sakrament pokuty oraz Eucharystię. Oczywiście w ukryciu przed żandarmami i w warunkach, na jakie pozwalało życie obozowe. Pod koniec lipca 1941 roku z obozu uciekł jakiś więzień z bloku, w którym przebywał ojciec Maksymilian, za co hitlerowcy postanowili się zemścić, wybierając losowo 10 innych więźniów na śmierć. Kiedy podczas wieczornego apelu, po całodniowym wyczerpującym oczekiwaniu, wybrano m.in. Franciszka Gajowniczka, ojciec Kolbe odważnie wystąpił i poprosił komendanta obozu, Karla Fritzsche, aby mógł umrzeć zamiast niego, na co komendant przystał. Zaraz też franciszkanin został umieszczony wraz z innymi skazańcami w bunkrze głodowym w ówczesnym bloku numer 13. Tam spędził jeszcze 2 tygodnie, głośno modląc się i śpiewając pieśni religijne z innymi więźniami. Wchodzący do bunkra SS-mani nie mogli znieść jego spojrzenia. Nakazywali mu patrzeć w ziemię. Chcąc pozbyć się kłopotliwego więźnia, 14 sierpnia 1941 roku dobito go zastrzykiem trucizny. Umierał sam. Gdy po jakimś czasie wszedł do bunkra pisarz obozowy, aby wynieść ciało ojca Maksymiliana, znalazł go martwego, opartego o ścianę, z otwartymi oczami, z twarzą dziwnie promieniejącą. Nazajutrz spalono jego ciało w obozowym krematorium. Był to dzień wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której święty Maksymilian Kolbe od dzieciństwa zawierzył swoje życie i dla której niezmordowanie podejmował różne dzieła apostolskie.